antenie Radia Lublin do godziny 7. Program Busola. Dorota Chomowita mi zapraszam. Program dla Państwa analizuje Piotr Wierzchoń. O czym będzie do godziny 7? Na pewno będę chciała powiedzieć nieco więcej o orszaku Trzech Króli, a tak naprawdę to o orszakach, bo przecież te przejdą przez, chyba mogę śmiało tu powiedzieć, większość miejscowości w naszym regionie. W tych większych i mniejszych miastach wiele osób włączyło się w przygotowanie właśnie takich wyjątkowych orszaków, przemarszy, ale też wydarzeń, które będą temu wszystkiemu towarzyszyły. Powiemy nieco więcej o tym, jak to będzie wyglądało w Lublinie, ale oczywiście, tak jak wspomniałam, orszak Trzech Króli będzie i w Chełmie, i w Puławach, i w Krasnym Stawie, i w Piaskach, no i w wielu jeszcze innych miejscowościach. Tak naprawdę tutaj parafie, jeżeli decydowały się na zorganizowanie tego, to oczywiście właśnie już jutro w wielu miejscowościach ten orszak będzie. Będę chciała też Państwa zachęcić do wydarzeń, które, do udziału w wydarzeniach, które mają miejsce w tym tygodniu. Jest na przykład Kazimierski Noworoczny Festiwal Organowy. Co prawda ten pierwszy koncert już za nami, ale szykują się kolejne. I o tych na pewno koncertach będzie mowa też. Będzie trochę statystyk, no bo to początek roku i pierwsze nasze spotkanie w tym 2020. Więc będzie o tym, jak wygląda liczba pielgrzymów, którzy przybyli na Jasną Górę, bo okazuje się, że to kolejny rekordowy rok. Pod jakim względem? A o tym będzie już za kilkanaście minut. Zapraszam. To na początek naszego dzisiejszego spotkania Kolędnicy Misyjni. To jest ta akcja, o której Państwu mówiłam. Zachęcałam do tego, aby otwierać drzwi kolędnikom misyjnym. Oni w tym roku wspierali dzieci z Amazonii. Tylko w naszej diecezji kolędowało 1500 dzieci, które odwiedziło blisko 5000 rodzin. Zbierając kwotę, no to się dopiero pewnie okaże jaką. W ubiegłym roku to było 70 tysięcy złotych. Podsumowanie tegorocznego kolędowania odbędzie się 9 stycznia w Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej w Lublinie. No i będzie wtedy już można powiedzieć, ile tych pieniędzy było dokładnie i czy rzeczywiście te 1500 osób, które zadeklarowały, że wyjdą i będą brały udział w tej ogólnopolskiej akcji, także rzeczywiście wcieliło te słowa w czyny. Kolędnicy misyjni, oni już za nami zbierali na rzecz Amazonii i dzieci przybywających właśnie mieszkających, żyjących w Amazonii. W przyszłym tygodniu podejrzewam, że będzie okazja do tego, aby podsumować nieco tę akcję. A skoro jesteśmy przy podsumowaniach, to myślę, że też tak na początek, jako może trochę ciekawostka, może do zobrazowania tego, że ten ruch pielgrzymkowy w Polsce naprawdę jest silny. 4 400 000 pielgrzymów w 2019 roku dotarło na Jasną Górę. To o 100 tysięcy więcej niż jeszcze to było w 2018 roku. Rośnie też liczba pielgrzymów pieszych, a przypomnę, że przecież lubelska piesza pielgrzymka ma ponad 40 lat i co roku prawie te 2 tysiące osób wędruje na Jasną Górę. Tak było i w tym roku. I mi relacjonowaliśmy to na naszej antenie. W 2019 roku w 190 ogólnopolskich pielgrzymkach na Jasną Górę wzięło udział 752 360 osób. Najliczniejsze pielgrzymki to bardzo często te skupione wokół konkretnych grup, jak Odnowa w Duchu Świętym, czy anonimowi alkoholicy oraz rolnicy, ale także motocykliści. Na Jasną Górę przyszło aż 300 pieszych pielgrzymek, uczestniczyło w nich 133 tysiące osób. Warto zauważyć także, że przybywali ci na rowerach. Było ich ponad 11 413 osób. Przybiegło na Jasną Górę, bo wziął udział w tych pielgrzymkach biegowych, ale także byli ułani 25 i 181 osób na rolkach. A więc tutaj nie ma znaczenia, jaki środek lokomocji wybierzemy, w jaki sposób chcemy się poruszać, ale właśnie ta chęć tego, aby być na Jasnej Górze. Co ważne, na Jasnej Górze pielgrzymi chętnie przystępują do sakramentów. Jasnogórscy spowiednicy poświęcili pielgrzymom 27 462 godziny. Takie są też statystyki, które pojawiają się na stronach Jasnej Góry, ale także na stronach Konferencji Episkopatu Polski. 4 400 000 osób w 2019 roku przybyło na Jasną Górę. Czy w tym roku, 2020, ten ruch pielgrzymkowy będzie również silny? Myślę, że się przekonamy, a przecież ten 2020 rok to jest rok wyjątkowy, bo czeka nas beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego. To także rok świętego Jana Pawła II i przypadającej rocznicy jego urodzin. A więc na pewno to będą wydarzenia, które dodatkowo będą motywowały osoby do tego, aby uczestniczyć w różnego rodzaju pielgrzymkach. Przełom roku to tradycyjnie spotkania w duchu TZ, spotkania młodych, europejskie spotkania młodych. W tym roku odbywały się one we Wrocławiu. Przeor wspólnoty z TZ, brat Alois, wyraził nadzieję, że Duch Święty pomoże chrześcijanom zachować odwagę i pomysłowość w tym okresie historii ludzkości, kiedy wszystko zmieni się w zawrotnym tempie. Uwierzmy, że Bóg nas prowadzi. Trzeba nam poczuć lęk i wybrać zaufanie, zaapelował brat Alois do uczestników europejskiego spotkania młodych we Wrocławiu. Szacuje się, że w ciągu 4 dni Wrocław odwiedziło ponad 15 tysięcy pielgrzymów w wieku od 16 do 35 lat. W tym roku hasłem tego wydarzenia były słowa "Zawsze w drodze, nigdy niewykorzenieni". Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podkreślał, że organizacja 5-dniowego zjazdu tysięcy wiernych jest trudnym przedsięwzięciem.
Parafie Wrocławia przyjęły blisko 15 tysięcy cudzoziemców, którzy przyjechali przecież z blisko 60 krajów Europy. Wydaje mi się, że doskonale się z tego wywiązaliśmy, ale przede wszystkim to świadczy o tym, że oni się tutaj po prostu czują dobrze w mieście otwartym, w mieście tolerancyjnym.
Przeor wspólnoty z TZ zwrócił uwagę, że spotkanie młodych było wielką manifestacją wspólnoty przekonań.
Les prières dans les églises, beaucoup d'églises du centre et la prière dans la Stulecia.
Młodzi modlili się w wielu kościołach w centrum miasta, ale także w hali Stulecia.
On montre que la foi est une force d'unité.
To wskazuje na to, że wiara jest siłą, która jednoczy.
Spotkanie młodych w Polsce organizowane było po raz 5, w tym 3 raz we Wrocławiu. W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy Alicję Mazurek, a więc tę 19-latkę, dziewczynę z Lublina, która po wypadku niemal przez 2 lata była w śpiączce. Odeszła do Pana po tych wielu miesiącach walki. Walki nie tylko jej i jej najbliższych, ale także wielu ludzi, którzy przecież tworzyli i sztafetę modlitwy, i były różnego rodzaju akcje. Te mające na celu wspieranie finansowe rodziny, ale także te, które miały wspierać rodzinę duchowo. Pogrzeb, można powiedzieć, że też był taką wielką manifestacją, bo wielu wzięło udział w tym nabożeństwie. Agnieszka Mazurek, czyli mama Alicji, podziękowała wszystkim, którzy w najtrudniejszych chwilach wspierali całą rodzinę. To tylko krótkie słowa, które mama skierowała do tych wszystkich, którzy czy to byli na pogrzebie, czy też wspierali, czy dawali te wyrazy takiej obecności. Dziękuję za tak liczną obecność na mszy świętej. Dziękujemy za ogrom modlitwy, za każde przytulenie, za słowa otuchy, za nadzieję, za kwiaty. Dziękujemy za ofiary już nie dla naszej córeczki, ale dla podobnych ludzi doświadczonych ziemskim cierpieniem. To wszystko dzieje się w naszych sercach. Za waszym pośrednictwem pozwala wierzyć, że mimo okropności, jakie ze sobą niesie cierpienie, ma ono sens, napisała pani Agnieszka Mazurek, a swoje podziękowania zakończyła słowami: Ciebie Boga wysławiamy. 29 grudnia w nocy odeszła do domu ojca Alicja Mazurek. Dziewczyna, która poruszyła nie tylko środowisko młodych osób w Lublinie, nie tylko swoich kolegów i koleżanek, ale tak naprawdę wielkie grono ludzi na całym świecie. Bo nie wiem, czy Państwo pamiętają, mieliśmy okazję także tu w Busoli mówić o takim wielkim poruszeniu i o szturmie do nieba. Jej najbliżsi, jej koledzy ze szkoły codziennie, a co nawet co godzinę i co minutę, modlili się w intencji Alicji. To było takie całodobowe czuwanie i ta modlitwa, która miała pomagać, która miała wspierać. No i przez te 2 lata tak naprawdę cały czas ktoś modlił się w intencji Alicji. 29 grudnia Alicja zmarła, została pochowana na cmentarzu na lubelskiej Kalinowszczyźnie. Teraz mam dla Państwa kilka zaproszeń. Zaproszenie opłatkowe Ruchu Światło Życie Archidiecezji Lubelskiej będzie miało miejsce dziś w kościele pod wezwaniem Niepokolanego Serca Maryi Świętego Franciszka w Lublinie, a więc tu na Poczekajce. Odbędzie się ono i rozpocznie się ono o godzinie 16 mszą świętą, natomiast o 17 będzie okazja do tego, aby podzielić się opłatkiem, wspólnie kolędować, będzie okazja do tego, aby porozmawiać, będą także jasełka. Diakonie Ruchu zaprasza wszystkich oazowiczów do wspólnego świętowania, godzina 16, lubelska poczekajka, tam właśnie spotkanie opłatkowe Ruchu Światło Życie będzie miało miejsce. Dziś także o godzinie 17 spotkanie opłatkowe grupy numer 6, tej, która pielgrzymuje na Jasną Górę. To spotkanie z kolei o godzinie 17 rozpoczyna się mszą świętą w parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Lublinie. Kazimierski noworoczny festiwal jest organizowany po raz drugi, 19 stycznia o godzinie 14 Stanisław Maryjewski. To koncert, który będzie miał miejsce właśnie w najbliższym czasie, a później 26 stycznia także koncert. Tym razem wystąpi Marcin Florczak oraz katedralny chór chłopięco-męski Pueri Cantores Trezowienses. To 26 stycznia. Więcej na temat tego festiwalu będę chciała Państwu na pewno jeszcze w przyszłym tygodniu powiedzieć, ale te koncerty rozpoczynają się o godzinie 14. Oczywiście wstęp na nie jest wolny, a odbywają się w Kościele Farnym właśnie w Kazimierzu Dolnym. Orszak Trzech Króli, proszę Państwa, to jest to wydarzenie, które od wielu lat gromadzi tysiące mieszkańców Polski, ale nie tylko, tysiące wiernych, którzy biorą udział w tym kolorowym wydarzeniu. Cuda, cuda ogłaszają, takie jest hasło tegorocznej uroczystości, a Orszak Trzech Króli w wielu miejscach rozpocznie się tuż przed południem, tak aby później był czas na wspólne świętowanie i oczywiście modlitwę. Uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie nazywana Świętem Trzech Króli, to tradycyjnie szósty dzień stycznia. Od jakiegoś czasu mamy tę możliwość, że jest to czerwona kartka i okazja do wspólnego świętowania. I tak będzie także i w tym roku. Jeżeli chodzi o Orszak Trzech Króli, to ten będzie miał miejsce nie tylko w Lublinie, ale tak naprawdę w wielu miejscowościach. 872 miejscowości zgłosiły się do organizacji takiego orszaku, 21 poza granicami Polski. Jeżeli chodzi o naszą archidiecezję, to tutaj według najnowszych informacji zgłoszonych zostało 24 miejscowości. To Chełm, Garbów, Jabłonna, Kazimierz, Krasnystaw, Łęczna, Michów, Milejów, Opole, Piaski, Polichna, Poniatowa, Puławy, Rejowiec, Świdnik, Tomaszowice, Urzędów, Wąwolnica, Wierzbica, Wilkołaz, Wojciechów, Wojsławice, Zakrzówek, no i oczywiście Lublin. We wszystkich tych miejscowościach przebieg Orszaku Trzech Króli będzie bardzo podobny, a więc jest Eucharystia, później jest ta uroczyste to przejście i są wydarzenia towarzyszące. Jak to będzie wyglądało w Lublinie i czy na pewno będzie tylko Trzech Króli, to o tym będziemy już teraz mówić, a raczej to opowiedzą ksiądz Krzysztof Krzaczek, a także Martyna Gieleta z KSM w Lublinie, bo to proszę Państwa po raz pierwszy KSM organizuje w Lublinie Orszak Trzech Króli. Jak w tym roku będzie wyglądał ten orszak w Lublinie? Bierzecie się za organizację jako ludzie młodzi i ksiądz i młodzież. Rozumiem, że będziecie nad tym czuwać. Czy mamy liczyć na jakieś niespodzianki, czy coś nowego będzie w tym orszaku? Może sześciu króli, a nie trzech, jak niektórzy twierdzą.
Tak, będzie czterech króli.
Czyli jednak zmiany są.
Tak, będzie trzech, tak tradycyjnie, jeden wykonany przez młodzież właśnie z plastyka, więc tak, taka nowość albo atrakcja.
Jak to było z tymi w takim razie królami? Było ich trzech, czterech, sześciu, proszę księdza?
No, zgodnie z tym, co czytamy w Piśmie Świętym, otwieramy na wszystkie możliwości swoje serduszka. Jedno jest pewne, że znaleźli się ludzie, którzy dzięki pracy intelektualnej, dzięki temu, że dobrze poznali ten świat, który mamy, można dzisiaj mówić nauce w sensie science, tej doświadczalnej, odkryli obecność Boga w swoim życiu, otworzyli się na nią i zaczęli szukać. I to jest też święto wszystkich, którzy szukają Pana Boga na poziomie intelektualnym, więc jeżeli ktoś dzisiaj ma wątpliwości, czy się wybierać na orszak, czy nie, to jest Twoje święto. Zapraszamy.
Zapraszamy do Lublina, zapraszamy do wszystkich tych miejscowości, w których te orszaki będą organizowane. Jak to będzie wyglądało w Lublinie, o której zaczynacie, gdzie, jaki jest dokładny plan tego, co dziać się będzie?
Zaczynamy na Placu Zamkowym o godzinie 11. Tam będzie wiele atrakcji. Będzie zespół B6, który będzie nam przygrywał. Będzie taniec uwielbienia, worship style. Będziemy uwielbiać tańcem. Będzie też na Placu Zamkowym oficjalne rozpoczęcie. Tego będzie biskup, który do nas też przemówi. I koło godziny 12 wyruszymy właśnie do archikatedry pięknym korowodem i tam o godzinie 13, chwilkę po, rozpoczniemy mszę świętą, a po mszy zapraszamy na koncert i zapraszamy też wszystkie zespoły, chóry z Hole i wszystkich innych chętnych, którzy chcą wziąć udział do koncertu po mszy.
I to będzie w archikatedrze też koncert?
Tak.
Dobrze, to wiemy, jak wygląda plan. Dlaczego ksiądz powiedział o tym, że warto pójść, jeżeli szukamy? Dlaczego się jeszcze warto wybrać całymi rodzinami? Bo jak patrzę na te ostatnie lata, to rzeczywiście to jest takie wydarzenie, w którym biorą udział naprawdę wszyscy.
No przede wszystkim jest piękny i kolorowy, z pełnej radości. Wydaje mi się, że każda osoba, która tam przychodzi, może odnaleźć tą nadzieję, to światło, odnaleźć drugiego człowieka. Wierzę głęboko, że dzięki temu orszakowi nikt nie będzie sam, że będzie okazja wyjść z domu, spotkać ludzi, którzy patrzą na świat bardzo podobnie. Ludzi, którzy chcą spotykać drugiego człowieka, którzy chcą dzielić się swoją radością. Nawet te korony na głowie, które będziemy mieli, które będą rozdawane na Placu Zamkowym, będą takim pięknym znakiem, że jest nas takiego trochę szaleństwa, takiego wariactwa, że możemy wyrwać się z tej szarości, więc zapraszamy naprawdę serdecznie.
Czy potrzeba nam we współczesnym świecie takich właśnie wydarzeń, takich eventów, takich manifestacji też poniekąd, naszej wiary i tego, że jesteśmy razem? Bo sporo się dzieje, także na ulicach. Czasem można powiedzieć, że niestety mamy sporo tych manifestacji, pikiet. Tutaj wychodzą ludzie, którzy są radośni, tak jak ksiądz powiedział, ludzie młodzi, ale także całe rodziny. Czy właśnie taka manifestacja także nam, ludziom wierzącym, jest potrzebna?
Będąc Lublianinem od dziecka, cieszę się bardzo, że mieszkam w tym mieście, w nim się wychowałem i jest mi bardzo bliskie. Cieszymy też się z tego, że są ludzie o różnych poglądach, o różnych podejściach do życia, żyjących różnymi kulturami i mam nadzieję, że orszak będzie takim miejscem, gdzie możemy spotkać się wszyscy, gdzie wszyscy, pomimo tego wszystkiego, co nas dzieli w ciągu całego roku, co nas różni, tak naprawdę możemy spotkać się przy żłóbku, bo co jest piękne, Pan Bóg, kiedy przychodzi do nas, On przychodzi jako dziecko. I tak naprawdę ten znak dziecka jest genialny, ponieważ nie wyobrażam sobie człowieka, którego by ten obraz nie poruszał. Bóg, który przychodzi jako małe dziecko, które chce być brane na ręce, który chce być zaopiekowany, spotkany, to jest ten Bóg, który jest dla wszystkich, dla każdego. I naprawdę to jest miejsce spotkania, przestrzeń, które jest do zagospodarowania jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. I cieszymy się, że właśnie Orszak Trzech Króli coraz bardziej się rozrasta. W tym roku w naszej ojczyźnie będzie prawie 900 miejscowości, które włączyły się w orszak. Ponad 20 w samym regionie lubelskim. Więc jak widzimy, chcemy się spotykać, chcemy być razem, chcemy się cieszyć, chcemy być kolorowi, radośni, chcemy angażować tych wszystkich, którzy są nieprzekonani, myślą, że drugi człowiek jest niekoniecznie przyjacielem, że niekoniecznie mam temat jakiś do porozmawiania z nim. Orszak Trzech Króli pokazuje, są takie tematy. Zapraszamy.
Zapraszamy na ten orszak, a po raz pierwszy tak naprawdę w pełni chyba angażujecie się wy jako ludzie młodzi, jako Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Po raz pierwszy w naszej diecezji to wy jesteście głównym organizatorem. Jak to się stało?
Tak, tak, to prawda. Jak to się stało?
Przez 8 lat w naszej diecezji Wydział Duszpasterski organizował Orszak Trzech Króli i takie też było marzenie księdza arcybiskupa, który przyszedł do naszej diecezji i zapragnął zaszczepić tą piękną tradycję. Rzeczywiście udało się, znalazły się gorące serca, znalazły się pomysły, znalazło się środowisko, które tworzyło to przez te 8 lat i my teraz jako Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży chcemy wykorzystać ten potencjał i jeszcze bardziej go rozwinąć, bo jak wiemy, że jeżeli szukamy gdzieś szaleństwa, no to przede wszystkim w młodzieży. I wierzę głęboko, że naprawdę pokażemy, że z jednej strony będzie bardzo kreatywnie, będzie bardzo ciekawie, będzie wiele stylów muzycznych, wielu artystów, a z drugiej strony też pokażemy organizację na najwyższym poziomie.
To powiedz, jak to wygląda z twojej perspektywy i pewnie też i kolegów i koleżanek, dużo osób jest młodych, zaangażowanych w to przedsięwzięcie?
Tak, myślę, że sporo, głównie wśród KSM-owiczów, ale to Orszak jest nie tylko przestrzenią naszą jako organizatorów, ale myślę, że zrzesza też wiele innych wspólnot i niezależnie od tego, czy młody, starszy, tylko jest to przestrzeń dla wszystkich i patrząc właśnie z perspektywy młodego człowieka, myślę, że jest to potrzebna przestrzeń, bo jeżeli ktoś nie jest we wspólnocie, to jest to przestrzeń, gdzie można właśnie przyjść i zobaczyć, że tak, nie tylko ja wierzę gdzieś tam po cichu w domu, tylko mogę przyjść, zobaczyć i wow, jest ktoś więcej. I to jest taki czas, gdzie wychodzę i mogę razem w jednym celu spotykać się z innymi ludźmi.
Wy jako KSM-owicze macie też tych działań sporo, prawda? Bo to jest tak, że ten orszak w tym roku należy do was i organizacja, ale tych wydarzeń w 2020 podejrzewam, że brakować nie będzie.
Tak, tak, to prawda. Właśnie zaraz po orszaku mamy kolejne duże wydarzenie, ponieważ mamy Bal Młodych w tym roku 8 lutego. Adresowany jest do wszystkich tak naprawdę, organizowany przez KSM, ale kierujemy zaproszenie do wszystkich młodych, którzy są na całej Lubelszczyźnie, ale nie tylko, zrzesza ponad 1000 osób. Zapraszamy wszystkich, wszystkie wspólnoty, ludzi też niezrzeszonych. Jak najbardziej wszystkie zapisy, informacje można też uzyskać u nas w biurze właśnie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
A KSM-owiczów spotkać będzie można już w poniedziałek w Lublinie i nie tylko, podejrzewam, bo przecież włączacie się w organizację tych marszy w całej Polsce. Będzie pewnie można też porozmawiać o tym, jak to jest być w KSM-ie. Zapraszamy jeszcze raz w Lublinie, o której?
O godzinie 11 na Placu Zamkowym.
I tam zapraszamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Teraz w Busoli czas na przypomnienie słów Ewangelii. Komentarz do tych słów przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzone otrzymuje od Ojca, pełen łaski prawdy.
Kiedy Słowo staje się ciałem, Bóg bierze w siebie ludzką naturę, w zamian zaś ofiaruje nam naturę boską. Jeżeli nie urzeczywistnimy w sobie boskiej natury, nie urzeczywistnimy naszego człowieczeństwa, będzie ona zawsze kalekie i ułomne. Na świat duchowy wtedy czeka zastój i niemoc. Przyjęcie boskiej natury to przyjęcie niesamowitego daru. Stara maksyma głosi, że skrajności się stykają. Tu jednak stało się coś o wiele więcej. Skrajności nie tylko się zetknęły, ale nawet złączyły się w jedno w osobie Boga człowieka, Jezusa Chrystusa. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Święty Jan Ewangelista nazywa Syna Bożego Słowem. To właśnie On, Bóg, przyjął naszą ludzką, słabą naturę. W ludzkiej postaci zamieszkał wśród nas. Największe, najważniejsze wydarzenie w historii naszego życia, życia tego świata. A wszystko to czyni z miłości. W tym okresie Bożego Narodzenia, który przeżywamy, tym bardziej mamy czas na to, by dziękować. Jest taka piękna baśń Paulo Coelho o pewnym człowieku, który nie uznawał Bożego Narodzenia. Kiedy rodzina próbowała go namawiać, oczywiście zawsze odpowiadał, że nie idzie do kościoła, nie idzie na pasterkę. I w momencie, kiedy rodzina poszła na pasterkę do kościoła modlić się, on został w domu i przez okno zauważył grupkę zmarzniętych ptaków, które akurat gdzieś zatrzymały się obok jego domu. Wtedy w swojej wrażliwości bardzo chciał im pomóc, więc chciał ich zaprosić do swojego garażu. Rozsypał ziarno, zaczął namawiać, może nawet lekko popychać. Później gdzieś zaczął skrzydłami machać, tylko po to, żeby uświadomić im, że tam jest dla nich bezpieczeństwo. Tam dla nich jest, w tym garażu, moment, w którym się mogą ogrzać i później pofrunął dalej. Oczywiście ptaki się go bały. I Paulo Coelho w tej baśni, bo ja oczywiście bardzo skracam, ukazuje taką prawdę. Ten człowiek pomyślał sobie, Gdybym teraz, choć na chwilę, mógł stać się ptakiem, pojęłybyście, że naprawdę chcę was ocalić. I w tym momencie rozległ się dźwięk dzwonu obwieszczający północ. Jeden z ptaków przemienił się w anioła i zapytał mężczyznę: teraz pojmujesz, dlaczego Bóg musiał stać się człowiekiem? Człowiek ze łzami odparł: teraz rozumiem, że ufamy tylko tym, którzy są do nas podobni i którzy przeżywają to wszystko, co i my przeżywamy. Bóg w swoim słowie przychodzi na świat, upodabniają się do nas we wszystkim oprócz grzechu. I nikt z nas nie może powiedzieć, że Bóg nas nie zrozumie, bo On dzieli ten sam los. Po to tylko, by każdy z nas odkrywał, jak wielką miłością jest obdarzony i dzięki tej miłości, żeby nikt z nas nie odrzucił Bożego zbawienia.
Życzę Państwu spokojnej, dobrej niedzieli. Życzę dobrego, udanego tygodnia pracy, nieco krótszego niż zazwyczaj. No i wspaniałego 2020 roku. Niech to będzie rok co najmniej tak dobry jak ten, który minął.